Witam Państwa w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, czyli w cyklu, w którym próbujemy zrozumieć, jak nasze publiczne emocje zasłaniają nam nasz publiczny umysł. Dzisiaj, jak zwykle, przede wszystkim podziękowania dla patronów, którzy na platformie Patronite wspierają ideę Radykalnego Centrum, która właśnie na tym polega. Polega na tym, żeby nie złapać się na tak silne emocje, ażeby przesłoniły nam one to, że o sprawach, o których rozmawiamy, o sprawach publicznych, można myśleć jasno i, jak sądzę, przejrzyście dzięki kategoriom, pojęciom i różnego rodzaju pomysłom, które w tym programie staram się Państwu przedstawić. Dzisiaj o sprawie emocji najwyższych, o sprawie emocji narodowych, często o nienawiści narodowej, o relacji między Polską i Ukrainą i nie o relacji, która niedawno zdarzyła się na boisku, ale o tej relacji, która toczy się w naszych sercach, która toczy się nad granicą, która toczy się w naszej historii. O tym chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać, bo mam wrażenie, że w tej sprawie dzieje się bardzo, bardzo źle. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak zwykle w naszym programie Prawem i Rozumem będziemy mieli dwie części. Pierwsza część to wideofelieton, a więc takie miejsce, gdzie próbuję się z Państwem dzielić moimi przemyśleniami, które najczęściej wcześniej przelewam na papier, dlatego że to porządkuje myślenie. Kiedy człowiek pisze, a niestety piszemy coraz mniej, to wtedy wydaje się, że te myśli jakoś nam się w głowie układają. Jak wiecie, ja piszę dla Gazety Wyborczej, co tydzień prezentuję felieton, dzielę się z wami tymi felietonami. Jeżeli jesteście patronami na platformie Patronite, w takiej pełnej, autorskiej wersji, jeszcze niezmienionej, nie chcę powiedzieć ocenzurowanej, bo nikt tego nie cenzuruje, ale nieraz jakieś zmiany się wprowadza po to, żeby pokazać wam, jak wygląda ten proces twórczy. A później z tych myśli, które tam są na papierze, staram się robić właśnie wideofelieton. Dzisiaj w wideofelietonie Polska versus Ukraina. Polska kontra Ukraina, może Polska razem z Ukrainą. Mieliśmy ostatnio co najmniej dwa wydarzenia. Wjazd pewnego idioty, trzeba to jasno powiedzieć, nadmorskie oko, korwetą, sportowym samochodem, który wzbudził bardzo duże emocje. A później nieszczęśliwa, głupia, nieprzemyślana, niewrażliwa decyzja prezydenta Zełenskiego, ażeby jedną z jednostek bojowych ukraińskiej armii nazwać imieniem bohaterów UPA, a UPA w Polsce kojarzy się tylko z jednym, z rzezią na Wołyniu. Chciałbym z Państwem o tym porozmawiać, oczywiście nie w aspekcie historycznym, nie w aspekcie jakimś takim newsowym, ale bardziej, bo temu służą nasze spotkania, w aspekcie takiej analizy, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszą relacją do Ukraińców, co się w ogóle dzieje z taką relacją filozoficzną my versus obcy, versus inni, bo każdy, kto jest z innego kraju, kto mówi innym językiem, kto mówi nawet chociażby innym akcentem, jest trochę inny. To są bardzo poważne sprawy dla stabilności państwa. To, czy my rozpoznajemy w tym, który przychodzi, w tym innym, wroga, konkurenta, sąsiada, sojusznika, wydaje się, że tutaj się wiele zmienia. Więc w wideofelietonie o tym chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać. Natomiast później w Sanatorium Chorych Myśli zastanowimy się nad myślą, którą uważam nie tylko za chorą, ale za bardzo niebezpieczną, nieraz nawet zbrodniczą. Będę chciał się z Państwem zastanowić, jak rozumiemy naród. Jaka myśl przychodzi nam do głowy wtedy, kiedy myślimy o narodzie. Czy to narodzie polskim, czy to narodzie ukraińskim, czy to narodzie żydowskim, czy to narodzie niemieckim. I czy w tym myśleniu nie ma jakiegoś nieporządku w naszej głowie. Czy nie należy się zastanowić, jak to myślenie ułożyć w taki sposób, żeby miało ono więcej sensu. Zapraszam w takim razie najpierw na wideofelieton.
Audiofelieton.
No więc mamy sytuację następującą. W 2022 roku rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Nasi sąsiedzi zostali zaatakowani przez Rosję barbarzyńsko i wtedy wszyscy poczuliśmy słuszną, ludzką, powiedziałbym taką chrześcijańską wręcz emocję, że trzeba im pomóc. Nie tylko dlatego, że oni walczą także za nas, bo oddzielają nas buforem od Rosji, która jest cały czas groźna i staje się coraz bardziej groźna i która grozi Europie, grozi Polsce. Ale chodziło o coś, myślę, bardziej ludzkiego. Po prostu nasi sąsiedzi zostali zaatakowani. Kobiety z dziećmi, starsi ludzie przyjeżdżali tutaj, żeby szukać schronienia, szukać pomocy i wtedy stanęliśmy na wysokości zadania. Przyjęliśmy ponad 3 miliony Ukraińców do Polski, ugościliśmy ich, zmieniliśmy nasze prawo w taki sposób, ażeby mogli się tutaj czuć dobrze. To był moment wielkiej solidarności, to był moment czegoś, co każdy naród kiedy przeżywa, z tego może być dumny. Daliśmy radę. Z całą pewnością pokazaliśmy wtedy bardzo dużą empatię i troskę. Z czasem wydaje się, że dotknęło nas coś takiego jak zmęczenie empatią. Jest takie zjawisko, kiedy ludzie po prostu zaczynają sobie myśleć, no tyle pomagamy, no i co widzimy dookoła? Nagle zaczynają się pojawiać pewne zachowania, pewne gesty, które dla nas pewnie są trudne do zrozumienia. Zwłaszcza, że nasza klasa polityczna nam nie pomaga w tym. Nagle w naszej głównie prawej stronie sceny politycznej, mówię tutaj przede wszystkim o Konfederacji, pojawiła się grupa ludzi, którzy zaczęli po prostu szczuć na Ukraińców, co tutaj dużo mówić. Zaczęli mówić o tym, że ci ludzie są dla nas zagrożeniem, że to są nasi jacyś tacy właśnie wrogowie. Na czym polegało to mówienie, no czy aby na pewno mamy pomagać, czy my się nie rozbrajamy wtedy, kiedy dajemy im broń, czy oni nam nie zabierają miejsc w kolejkach do lekarza. Obrzydliwe oskarżenia, które tak naprawdę, jak już kiedyś mówiłem, właściwie zaczynały przedstawiać Ukraińców jako wrogów egzystencjalnych w tym rozumieniu Karla Schmidta, których mamy nienawidzić. To jest ten najgorszy, myślę, rodzaj tak zwanego patriotyzmu, który nie jest oparty na miłości do tego, co nasze, tylko na nienawiści do tego, co obce. On jest cynicznie wykorzystywany przez całą masę ludzi po to, żeby po prostu pobudzać negatywne emocje. Dlaczego? Dlatego, że negatywne emocje są najsilniejsze i wtedy, kiedy się boimy, wtedy bardziej mocniej działamy, mocniej się mobilizujemy, a o to politykom chodzi. Zwłaszcza, że zdarza się oczywiście też taki moment, kiedy nagle widzimy ludzi, którzy są obok nas, żyją obok nas, spacerują naszymi ulicami i słyszymy, że oni mówią innym językiem, a nawet jak mówią naszym językiem, mówią z pewnym akcentem. I to powoduje pewnego rodzaju takie racjonalne przekonanie, a może my tracimy nasz kraj? No nie tracimy go, po prostu on się zmienia. Natomiast możemy czuć pewnego rodzaju niepokój. I na tle tego niepokoju, tego takiego trochę takiej niepewności, powiedziałbym, jaka jest ta nasza relacja do naszych sąsiadów Ukraińców właśnie. Czy jesteśmy ich gospodarzem, który ich przyjął jako gości, czy może właśnie oni już są w jakimś zakresie naszym konkurentem, a może, jak właśnie próbuje nam się wbić do głowy naszym wrogiem, mamy do czynienia z dwoma zdarzeniami. Pierwsze zdarzenie to jest ten nieszczęsny wjazd sportowym samochodem tego influencera ukraińskiego na morskie oko. Przypomnę wam tylko fakty, bo wydaje mi się, że są one istotne. Ten człowiek wjechał do Parku Narodowego i kiedy wyjeżdżał, policja go zatrzymała, on skłamał, że tylko przejechał za szlaban, dostał 100 zł mandatu i kiedy opinia publiczna zestawiła sobie te dwie rzeczy, to znaczy, że on naruszył naszą przyrodę, która jest chroniona wjazdem, tym bezczelnym wjazdem samochodem i dostał za to tylko 100 zł, no to było takie mocne poczucie niewspółmierności tej kary. Ale z drugiej strony pojawiła się jeszcze większa niewspółmierność, kiedy on zaczął rzeczywiście dosyć bezczelnie w swoich mediach społecznościowych chwalić się tymi zdjęciami już z nadmorskiego oka, mówiąc, jak słyszałem, że warto było zapłacić tę stówę. No więc wtedy powstało takie wrażenie, że coś tutaj jest bardzo nie tak, no, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest u nas gościem, a bezczelnie narusza nasze reguły i jeszcze sobie potem kpi z tego. I wtedy nastąpiła reakcja, która poszła bardzo, bardzo daleko. Mianowicie minister spraw wewnętrznych w porozumieniu, jak rozumiem, z rządem zdecydował się wystąpić o deportowanie tego człowieka. To jakby było tylko formalne, bo jego już nie było w Polsce, ale to zostało tutaj wykorzystane takie prawo, artykuł 302 ustawy o cudzoziemcach, który może zobowiązać, na podstawie którego można zobowiązać cudzoziemca do powrotu. To takie eufemistyczne określenie deportacji. Na podstawie takiej przesłanki numer 9, która mówi o tym, że tak można zrobić na przykład nie tylko z ludźmi, którzy nielegalnie pracują albo w ogóle są nielegalnie, bo na przykład skończyła im się wiza, ale z takimi ludźmi, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, to wtedy, kiedy na przykład ktoś jest terrorystą, albo zagrożenie dla porządku publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj wydaje się, wykorzystano tę przesłankę zagrożenia dla bezpieczeństwa, czy raczej porządku publicznego, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli decyduje się o nadanie obywatelstwa, to na przykład sprawdza się, czy ten kandydat na polskiego obywatela szanował na przykład prawo drogowe, jeżeli ma bardzo dużo mandatów, bardzo dużo przekroczeń, to wtedy tym obywatelem nie zostaje. No gdyby poseł Mejza ubiegał się u nas o obywatelstwo, gdyby go nie miał, to na pewno by go nie dostał. Natomiast problem polega na tym, że mieliśmy tutaj do czynienia, wiecie, z reakcją jednak taką bardzo mocno nieproporcjonalną, bo trzeba przypomnieć, że ta przesłanka zagrożenia dla porządku publicznego to jest taka przesłanka, którą się określa na przyszłość, to znaczy to, że ktoś wcześniej popełnił jeden czyn i to jeszcze wykroczenie, generalnie nie stanowi podstawy do deportowania. Nawet sądy mówią, że jeżeli ktoś popełnił jeden raz przestępstwo, a tutaj mamy wykroczenie, a nie przestępstwo, no to to nie może być podstawa wyłączna do tego, żeby kogoś deportować. To musi być ktoś, kto na przyszłość zagraża porządkowi. Więc nasze władze tutaj mocno zagrały i myślę, że jest w tym pewnego rodzaju nieproporcjonalność, takie jakby słuchanie emocji ludu, że trzeba temu człowiekowi dowalić. Nasze państwo wystąpiło o to, żeby on miał 5-letni zakaz wjazdu w ogóle do całej strefy Schengen. No trochę tak, jakby rzeczywiście facet kogoś tutaj udusił, albo był takim półterrorystą. On zrobił coś poważnego, to prawda, ale to nie było chyba coś tak poważnego, żeby uzasadniać taką reakcję. Więc skąd ta reakcja? Wiecie, ja sobie pomyślałem, że ten moment, kiedy on tam wjechał, właśnie przypadł na ten nasz moment takiego zawahania, kim my jesteśmy w stosunku do tych Ukraińców i kim oni są dla nas. I że w pewnym sensie to wyczucie emocji doprowadziło do takiego mechanizmu, który my znamy od dawna. To jest mechanizm kozła ofiarnego. René Girard, taki antropolog francuski, kiedyś go opisał, mówiąc, że kiedy wspólnota ma sama ze sobą problem, to znaczy jest w napięciu jakimś, w niezdecydowaniu, nie wie co robić, nie wie w jaki sposób działać, to wtedy dokonuje jakiegoś takiego dziwnego ruchu, że próbuje zrzucić na kogoś winę za to, że właśnie tak jakoś się czuje i wypędza go fizycznie. Co ciekawe, nie zabija na przykład, bo przecież kiedyś to było całkowicie możliwe, ale wypędza, czyli trochę tak jakby obarczała go tym swoim problemem, i wypędzała i razem z nim ten problem by odchodził. Wiecie, konstrukcja kozła ofiarnego była kiedyś stosowana w stosunku do Żydów bardzo często, ale właśnie nie w sytuacji pogromów. To znaczy, to nie były jakieś bardzo mocne, takie brutalne działania, ale właśnie wypędzania, nie wiem, na przykład z miasta albo z państwa, tak jak z Hiszpanii kiedyś. I wiecie, to jest bardzo w pewnym sensie niesamowite, że ta konstrukcja, którą Girard opisuje, ona doskonale pasuje do tej sytuacji. Dlaczego ona pasuje? Bo on mówi przede wszystkim, że na kozła ofiarnego nadaje się ktoś, kto jest trochę swój, trochę obcy. No i Ukraińcy tacy są. Oni są trochę swoi, bo oni nie różnią się od nas kolorem skóry, często mówią naszym językiem, no ale są trochę obcy, bo na przykład mówią ze wschodnim akcentem, między sobą rozmawiają po ukraińsku lub po rosyjsku. Girard mówi, że to jest taka sytuacja, w której my jednak wybieramy kogoś, kto ma jakby rozwiązać symbolicznie nasz problem. My się mamy poczuć lepiej, że jakby się oczyściliśmy. Właśnie kto nie jest całkiem obcy, tylko to jest ktoś, kto trochę jest nasz, a więc jednak on opuszcza naszą wspólnotę, ale z drugiej strony nie jest chroniony przez tę wspólnotę, bo swojego byśmy nie wypędzili. To jest pierwszy element. Drugi element to jest to przewinienie. Girard mówi, że to przewinienie musi istnieć jakieś, ale ono może być błahe. I tak samo jest tutaj. Ono jest tak naprawdę wykroczenie drogowe, ale my potrzebujemy go, żeby pokazać, że my tak naprawdę stosujemy sprawiedliwość. Że my tutaj robimy coś takiego czystego, a nie, że sobie coś wymyślamy. Bo to on jest zły, a my jesteśmy dobrzy. I wreszcie mówi Girard, że taka sytuacja powoduje chwilową ulgę. To znaczy mamy poczucie, daliśmy radę, poradziliśmy sobie z tym, trochę dokopaliśmy, usunęliśmy ten problem. Jaki problem? Ja myślę, że my w roku 2022 mieliśmy w takiej naszej zbiorowej wyobraźni wizję Ukrainy, no właśnie jako na przykład matki z dzieckiem, która ucieka przed wojną. Natomiast ten influencer doskonale nam zastąpił to wyobrażenie. No bo wiecie, kto może być bardziej denerwujący, irytujący niż właśnie celebryta w sportowym samochodzie, bezczelny, który łamie przepisy i potem robi sobie z tego zabawę. No on doskonale pasuje do takiego właśnie narcyza, do egoisty, do kogoś, kto jest u nas gościem i nie szanuje naszych zasad. To była narracja, która wielokrotnie się pojawiała. On stał się w naszej zbiorowej wyobraźni, czy tego chcemy, czy nie, i to mówię bardzo smutno, reprezentantem wszystkich Ukraińców, bo na tym polega idea kozła ofiarnego. On poniósł jak gdyby winy całej wspólnoty. To jest trochę przerażające, bo myśmy, myślę, się zdenerwowali na niego, trochę sobie mówiąc, oni chyba wszyscy tacy są. Ale czy aby na pewno? Czy wszyscy są tacy? Czy wszyscy mają sportowe samochody i wszyscy rozjeżdżają na morskie oko? Pomyśleliśmy o tym, że nie szanują naszych zasad. Tak jak kiedyś na Stadionie Narodowym po koncercie tego białoruskiego rapera deportowaliśmy ludzi, którzy rzeczywiście zawinili, ale też takich, którzy po prostu przeskoczyli barierki. Tam była taka jakaś dziewczyna 18-letnia na 5 lat. Tak samo teraz ktoś naruszył znowu coś narodowego. Tam Stadion Narodowy, tu Tatrzański Park Narodowy, a więc naszą dumę narodową. W związku z tym myśmy wypędzili tego człowieka. To jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że my w ten sposób trochę symbolicznie pokazaliśmy, że zmienił się nasz stosunek do Ukraińców i że mamy takie poczucie, że to już nie jest to samo. I że w pewnym sensie z jakąś taką ulgą stwierdziliśmy, wreszcie możemy trochę ponienawidzić, trochę nie być empatycznym, bo może nam się empatia skończyła. Wiecie, Problem polega na tym, że ta reakcja, i o tym też mówi Girard, jest taka, że ponieważ ona jest nadmierna, to po drugiej stronie ona może, mimo że oczywiście społeczność ukraińska w Polsce nie potępiła tego, a wręcz rozumiejąc, jaka to jest sytuacja, uderzyła w tego człowieka, mówiąc, że on psuje relacje polsko-ukraińskie i to prawda. Przed ambasador Ukrainy w Polsce coś takiego powiedział, że to była słuszna decyzja. No właściwie nie mógł nic innego powiedzieć, ale my możemy się zastanowić, czy to, co zrobiliśmy w tej sytuacji, nie mówi więcej o nas niż o nim. Może jest po prostu tak, że my mamy już dość. I w związku z tym szukaliśmy trochę pretekstu, żeby pokazać, oni wszyscy tacy są. No nie, nie wszyscy. Nie wszyscy mają korwety, nie wszyscy rozjeżdżają nasz park narodowy i nie wszyscy łamią nasze reguły. Natomiast bądźcie ostrożni w tym myśleniu, bo to jest taka chęć trochę rozszerzenia odpowiedzialności jednej osoby na społeczność, czyli odpowiedzialność zbiorowa. Prawo mówi, że to jest największy grzech, rozłożenie tej odpowiedzialności. My mamy takie nieraz właśnie chęci, bo wydaje nam się, że wtedy świat jest trochę bardziej zrozumiały. Natomiast nie jest. Tak jak mówię, Girard pisze o tym, że taka sytuacja takiego nadmiernego potępienia, wypędzenia kozła ofiarnego powoduje, że ci, którzy zostają, zaczynają się czuć niepewnie mimo wszystko, że czują tę wrogość, że czują tę reakcję i że wtedy szansa na integrację i na życie wspólne upada, bo my zaczynamy jakby pokazywać coraz bardziej, kto tu rządzi. Oni się czują coraz bardziej tymczasowo, coraz bardziej niechciani i w związku z tym psuje się relacja pomiędzy narodami. Oczywiście ten człowiek zrobił głupotę, ale pytanie jest takie, czy my nie powinniśmy być mądrzejsi i rozumieć jednak to jako indywidualny eksces, jako indywidualne wykroczenie, zachować spokój i działać w taki sposób, żeby nie dolewać tej oliwy do ognia naszych emocji. Zwłaszcza, że ta konstrukcja, która tutaj chyba jakoś została jednak zastosowana. Ten kozioł ofiarny, właśnie wypędzenie kogoś za błahe stosunkowo przewinienie uczy nas na podstawie historii, że narody tak robią. Kiedy nie radzą sobie z emocjami, to próbują znaleźć ulgę. Ale ta ulga jest krótkotrwała i za chwilę może gdzieś indziej się zrealizować. W czym się zrealizuje? Jakie będzie następne wykroczenie, za które będziemy chcieli tak mocno Ukraińca czy kogoś innego ukarać? Pomyślcie proszę o tym. A druga sprawa, no poważniejsza chyba jeszcze, to jest kwestia tego, co zrobił prezydent Zełenski. To znaczy sytuacja, w której zupełnie niewrażliwie, nie myśląc, a nie wiem, może myśląc o polskiej historii, o rzezi wołyńskiej, nadał imię bohaterów UPA z jednej z jednostek armii ukraińskiej. No problem jest taki, że oczywiście ktoś tłumaczy, że Ukraina w armii UPA widziała przede wszystkim ludzi, którzy walczyli z Rosjanami, którzy walczyli oczywiście o naród, o państwo ukraińskie, no ale my UPA kojarzymy jednoznacznie z czystką etniczną, z ludobójstwem, które miało miejsce na Wołyniu i w związku z tym słusznie odczuliśmy to, jakby ktoś nam dał w twarz, no bo my pomagamy, no bo my działamy, my byliśmy dobrzy, a tutaj nagle ktoś wykonuje gest, który jest niezrozumiały. Oczywiście znowu trzeba powiedzieć, prezydent Zełenski wielokrotnie wykonywał gesty w stosunku do nas, nie wiem, w stosunku do prezydenta Dudy, do Polaków, którzy pomagali, dając im medale, doceniając to, co robiliśmy. I powstaje pytanie, no czy my trochę tutaj nie zachowujemy się jednak znowu jak prezydent Trump, który tak jakby nigdy nie słyszał podziękowań ze strony Ukrainy i mimo, że oni dziękowali 16 razy, to mówi, nie dziękujecie, jesteście niewdzięczni. No tutaj prezydent Zełenski dał pewien, można powiedzieć, taki, no może prawie dowód, przynajmniej poszlakę, że rzeczywiście coś z tym myśleniem o naszej relacji jest nie tak. No i jest teraz jakby problem, oczywiście pytanie, czy, ponieważ prezydent Zełenski ma najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła Białego, czy powinniśmy mu go odebrać. Ja chcę, żebyśmy znowu się skupili na tej sytuacji trochę z perspektywy odpowiedzialności zbiorowej. To było głupie, to nie było sensowne, to było niewrażliwe. Natomiast pamięć, którą my mamy, zastanówcie się nad tym, w jakich kategoriach my o niej myślimy. To znaczy myślimy o niej w taki oto sposób, kiedyś, historycznie, Ukraińcy zabili Polaków. Zabili ich niezwykle brutalnie, zabili ich z premedytacją, była to czystka etniczna. Pytanie jest takie, w jaki sposób ci, którzy są teraz, odpowiadają za to, co było wcześniej. Wiecie, kiedy Niemcy doprowadziły do tej wielkiej tragedii, jaką była II wojna światowa i Holokaust, to Karl Jaspers po zakończeniu II wojny światowej napisał taki esej, który analizował winę Niemców i mówił, że wina ma różne wymiary i że po to jest trochę filozofia, żeby sobie rozłożyć pewne rzeczy na czynniki pierwsze. I myślę, że to może nam też pomóc bo musimy się w pewnym sensie teraz zastanowić, jaka jest wina Ukraińców, czy jaka była wina Ukraińców. Jaspers mówi, że po pierwsze istnieje coś takiego jak wina kryminalna, to znaczy kogoś, kto zabijał, kto palił, kto wbijał na płoty, kto ciął siekierami. I oczywiście dotyczyło to Niemców i dotyczyło to tych, którzy doprowadzili do rzezi wołyńskiej. To byli konkretni ludzie. Ponieważ to było już tak dawno, większość z nich prawdopodobnie nie żyje. Nie oznacza to, że nie trzeba było ich ukarać, i że nie trzeba ciągle myśleć o tej szkodzie, o tej strasznej rzeczy, którą zrobili. Ale wina kryminalna jest zawsze winą indywidualną konkretnych osób. Oprócz tego jest coś, co można by było nazwać winą o charakterze politycznym. To znaczy jednak zrobiło to jakieś państwo i byli tam jacyś ludzie, którzy wybrali władzę tego państwa. Co więcej, byli ludzie, którzy byli jakby patrzyli na przykład na to i nawet jeżeli nie zabijali, to w pewnym sensie ich bierność się do tego w jakimś sensie przyczyniła. Ta wina jest winą, która nie dotyczy już tylko tych, którzy to zrobili. I ona może być w jakimś zakresie winą zbiorową i z nią może wiązać się pewna odpowiedzialność. Na przykład przeproszenie, na przykład zadośćuczynienie, na przykład reparacje, to jest coś, co państwo może ponosić jako całość. Natomiast wina moralna, bo to też jest jeszcze jeden rodzaj winy, już nie wina polityczna, to jest wina tych, którzy mogli coś zrobić, a nie zrobili. To są ci, którzy mogli pomóc, a nie pomogli. O takiej winie mówimy na przykład wtedy, kiedy rozważamy to, czy Polacy pomagali Żydom, czy raczej donosili na Żydów. Znowu, mówienie o tym jako o winie narodu jest tutaj bardzo niebezpieczne, bo byli i tacy, którzy pomagali, i tacy, którzy donosili. A więc ta wina moralna też idzie raczej w kierunku indywidualizmu. Była święta rodzina Ulmów, i mówię to bez żadnej ironii, która pomagała i zapłaciła życiem za to, że pomagała Żydom. I była policja, w skład której wchodzili Polacy, która donosiła i zabijała. Byli szmalcownicy, którzy donosili i doprowadzali do śmierci. I wiecie, jest taka konstrukcja, o której się często mówi przy okazji tej winy właśnie indywidualnej albo zbiorowej, że kiedy my myślimy o swoim narodzie, to mamy taką tendencję, żeby widzieć te dobre strony i mówić, u nas były dobre jednostki i czyny dobrych jednostek powodują, że my wszyscy jesteśmy dobrzy. Czyli Ulmowie pomagali, byli Polakami, więc wszyscy Polacy są dobrzy. Natomiast jeżeli były jakieś sytuacje, kiedy ktoś robił coś złego i był Polakiem, to był wypadek przy pracy. To były jednostkowe sytuacje, które na nas nie rzutują. Czyli na przykład w Jedwabnem to mieliśmy sytuację, w której albo jednak to Niemcy do tego doprowadzili, więc może w ogóle nie Polacy, tak sobie myślimy, a może nawet jeżeli Polacy, to byli źli Polacy, którzy nie rzutują jakoś na sytuację całego narodu. Krótko mówiąc, mamy taką sytuację, że w grupie naszej własnej lubimy wynosić tych, którzy robili dobrze i przypisywać całemu narodowi cechy dobre, a pomijać tych, którzy robili źle. Ale paradoksalnie, kiedy myślimy o innych grupach, na przykład o Ukraińcach, to mamy odwrotnie. To znaczy tam, jeżeli mamy jednostkowe zachowanie złe, to mówimy, oni wszyscy tacy są. A kiedy mamy dobre, to mówimy, to był konkretny człowiek. Wiecie, to jest niezwykle groźne, dlatego że to właśnie tutaj zadziałało. To właśnie tutaj zadziałało. Co więcej, to zadziałało w czasie rzezi wołyńskiej, bo także Ukraińcy mieli pewnie taką wizję. To znaczy mieli pewnie jakieś powody, żeby czuć indywidualne cierpienie od konkretnego Polaka, ale rozciągnęli to na wszystkich. Dlatego ta wizja jest tak bardzo niebezpieczna. Myślcie o tych rodzajach winy, to znaczy o tym, czy ona powinna być indywidualna, czy powinna być zbiorowa. Wszystkie rodzaje winy są indywidualne, oprócz tej jednej właściwie, tej winy politycznej, gdzie państwo może przyjąć winę, może zapłacić właśnie reparacje, odszkodowania, przeprosić. I w pewnym sensie to właśnie na tym poziomie winy politycznej, czy myślenia politycznego zawiódł Żeleński, dlatego że on powinien mieć świadomość, jak to zostanie w Polsce odebrane. I mamy słuszny gniew w związku z tym, bo on naruszył pewnego rodzaju ważną dla nas rzecz, bo nie poczuł tej odpowiedzialności politycznej, którą powinien poczuć jako reprezentant państwa. Natomiast sytuacja, w której my to sprowadzamy na poziom całego narodu, tak jak w przypadku tego influencera, albo w przypadku generalnie Ukraińców mówiąc, oni tacy są, wiecie, to jest chyba najgorsze zdanie, jakie można powiedzieć, oni tacy są, to rozciągnięcie odpowiedzialności zbiorowej jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Oczekujmy tego, że naród będzie politycznie odpowiedzialny. Jaspers mówi, że jeszcze jednym elementem tej odpowiedzialności jest to, że o zbrodni się nie zapomina. Niemcy nie zapomnieli. Oni uczą swoje dzieci tego, do czego doszło między rokiem 1939 a 1945. Uczą o Holokauście. właśnie po to, żeby nigdy nie zapomnieć. To jest ich odpowiedzialność. Dzisiejsze niemieckie dzieci nie są odpowiedzialne za to, co się zdarzyło wtedy, ale są też odpowiedzialne za niesienie tej pamięci, żeby to się już nigdy nie zdarzyło. Ukraińcy są odpowiedzialni politycznie za rzeź wołyńską. Ci, którzy żyją teraz, już nie są odpowiedzialni kryminalnie czy moralnie, dlatego że oni nie brali udziału w tym, ale są odpowiedzialni politycznie w zakresie pamięci, niesienia tej pamięci, troski o tę pamięć i tego, żeby to się nigdy nie zdarzyło. No problem jest taki, że prezydent Zełenski obraził tę pamięć, że on nie był wystarczająco czuły w zakresie tej pamięci. I to jest problem i to jest kwestia odpowiedzialności politycznej. Podsumowując, wydaje mi się, że to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, to to, że bardzo dużo różnego rodzaju szatanów jest tutaj czynnych w tych naszych relacjach polsko-ukraińskich. I na pewno to nie jest tak, że, nie wiem, są winni nasi tylko politycy, którzy napuszczają, chociaż uważam, że są winni. Bo druga strona, no jak widzimy, daje pewne powody. Tylko musimy być racjonalni w ocenie tych właśnie powodów. W szczególności musimy uważać na tę tendencję, którą mamy niestety psychologicznie i społecznie. Politolodzy i prawnicy o tym wiedzą. Rozciągania indywidualnej odpowiedzialności na grupę. Takiego właśnie stosowania metody kozła ofiarnego, albo takiego działania, które mówi, oni wszyscy tacy są. Nie, nie są wszyscy. Większość z nich to są bardzo porządni ludzie, którzy uczciwie pracują, bez których w ogóle byśmy sobie nie poradzili, bo oni tutaj trzymają w pewnym sensie na nogach naszą gospodarkę. Wyobraźcie sobie, gdyby ich nie było, kto by pracował w restauracjach, kto by pracował w hotelach, kto by pracował w domach opieki. To jest ważny element dla nas także. I jeżeli mamy polityków, którzy nas napuszczają jednych na drugich, bo są niemądrzy, bo chcą żerować na emocjach, to naszą odpowiedzialnością jako ludzi rozważnych jest to, żeby te emocje opuścić, żeby ukarać tych, którzy są odpowiedzialni indywidualnie. Ukarać ich proporcjonalnie, nie nieproporcjonalnie, ale żeby nigdy nie doprowadzić do takiego mówienia, ponieważ jeden coś zrobił, to oni wszyscy tacy są. To jest przekleństwo historii. To jest dokładnie też to, co doprowadziło do rzezi wołyńskiej, to jest to, co doprowadziło do odpowiedzialności Żydów w oczach Niemców, co doprowadziło do, oczywiście do Holokaustu, największej rzezi, jaka w historii miała miejsce. To są straszne idee, dlatego musimy tak bardzo być ostrożni i tak bardzo nie dawać się ponieść emocjom w tym zakresie, zachowując oczywiście godność i pamiętając o tym, że odpowiedzialność indywidualna dotyczy jednostek, a z odpowiedzialności zbiorowej zostaje nam odpowiedzialność polityczna dotycząca szacunku, pamięci i tego, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, jak przenoszenie odpowiedzialności z jednostki na grupę źle, tragicznie, strasznie się skończyło.
Sanatorium chorych myśli.
A dzisiaj w Sanatorium chorych myśli dwie myśli, czy dwa sposoby myślenia. Jeden zdrowy, drugi bardzo, bardzo chory, taki wręcz powiedziałbym śmiertelnie chory. Chodzi mi o dwa sposoby myślenia o narodzie. Wiecie, chciałbym zacząć od pewnego rodzaju eksperymentu myślowego, a nawet dzisiaj będą trzy eksperymenty myślowe. Wiecie, eksperymenty myślowe to jest fikcyjna sytuacja, która jednak nas zmusza do wyobrażenia sobie czegoś, co jest ważne i być może pozwala nam trochę lepiej zobaczyć, jak myślimy, czy dobrze myślimy, czy błędnie myślimy. To akurat na Sanatorium Chorych Myśli, gdzie diagnozujemy myśli chore, bardzo dobry pomysł. Mianowicie, pierwsza rzecz, wiecie, pomyślałem sobie o takim powiedzeniu, które jest przypisywane marszałkowi Piłsudskiemu. Nie wiemy, czy on to dokładnie powiedział. Jest ono dosyć wulgarne, więc nie wypowiem go w całości, ale na pewno będziecie wiedzieli, o co chodzi. To jest, wiecie, takie powiedzenie, które brzmi w sposób następujący. To jest wypowiedzenie o Polakach. Podobno Piłsudski kiedyś powiedział, naród wspaniały, ale ludzie kurtyzany. I wiecie, my jak słuchamy tego powiedzenia, mówimy sobie, fajne to jest powiedzenie, dlatego że z jednej strony ono mówi nam, istnieje coś wielkiego, coś wspaniałego, coś takiego, co ma charakter, można powiedzieć, sakrum, właśnie naród, jakaś wielka idea, a ludzie do niej nie dorastają. Ludzie są chciwi, są cwaniakowaci, kombinują, oszukują, ale tak naprawdę eksperyment myślowy powinien polegać na tym, czy możemy kiedyś odwrócić to powiedzenie i powiedzieć, ludzie wspaniali, ale naród kurtyzana. Wiecie, to jest interesujące, bo gdyby tak powiedzieć, to byśmy się pewnie bardzo oburzyli. A w tym pierwszym tak bardzo się nie oburzamy. Tam mówimy celne, to takie mądre, takie sensowne. Wiecie, to jest trochę dziwne, bo tam jednak bardzo źle się mówi o ludziach. I to jest ciekawe, że kiedy mówi się źle o ludziach, to nas tak bardzo to nie irytuje, ale jakby o narodzie powiedziano, och, to by nas zdenerwowało. Wiecie, to jest dobry początek, żeby poznać, co my mamy na myśli, kiedy mówimy o narodzie. Bo wydaje się, że istnieje, tak jak były te odpowiedzialności dwie w naszym mówieniu w wideofelietonie, czyli ta moralna, którą my niesłusznie rozciągamy na wszystkich i polityczna, którą możemy rozciągnąć, Tak samo wydaje się, że istnieją dwa rodzaje narodu. To znaczy, my sobie wyobrażamy naród, i to jest dobre rozumienie, jako grupę ludzi, którzy mieszkają na jakimś terytorium, a często są także w diasporze, nie muszą na tym samym terytorium mieszkać, których łączy coś ważnego. Wspólna historia, język, kultura, tradycja, coś, co kochają, coś, co jest dla nich ważne. To jest taka idea, którą można nazwać ideą narodu politycznego, także dlatego, że na przykład filozofowie tacy jak Roger Scruton, bardzo mądry, konserwatywny filozof, mówi, to jest też wspólnota, która ma wobec siebie obowiązki. My na przykład czujemy, że jak płacimy podatki, to płacimy na nas wszystkich, bo przecież różne dzieci na przykład korzystają z podatków, które są płacone w Warszawie, także dzieci, które są w Gdańsku, są w Katowicach czy w Koziej Wólce. Na przykład mamy poczucie, że powinniśmy sobie wspólnie wybierać władzę, ale też poddawać się prawu, które ta władza ustanawia, że powinniśmy bronić tego naszego terytorium, jeżeli ktoś na nie napada. Więc jest tutaj dużo wspólnoty, dużo jakiegoś takiej bliskości i to są dobre wartości, bo one są skierowane na miłość do czegoś. To jest taki naród, który coś kocha i dlatego jest ze sobą razem. Kocha swoją historię, kocha swoją tradycję, kocha swój język, ma poczucie wzajemnych obowiązków. Natomiast jest też, wydaje mi się, pojęcie narodu nie jako pewnego zbioru politycznego ludzi, którzy mają wspólne obowiązki i coś dla nich jest ważnego wszystkich, ale właśnie takie postrzeganie narodu jako podmiotu moralnego. Wiecie dlaczego? To niby nie brzmi źle. No co by było takiego złego w tym, że podmiot jest moralny? Jest, dlatego że wtedy można powiedzieć, że ten naród za coś odpowiada moralnie. Tak mówimy o innych, ale też można wtedy powiedzieć, że coś go obraża, właśnie jak to zamienienie słów Piłsudskiego, że on cierpi, że został uderzony, że trzeba go bronić. Wiecie, naród nie jest podmiotem moralnym. Nie jest, bo nie ma czegoś, co może tych ludzi łączyć w jednym działaniu. Wiecie, są takie filmy science fiction i książki science fiction, być może oglądaliście, w którym ludzie zaczynają zapadać na pewnego rodzaju wirus albo zostają zaatakowani przez grzyb i nagle stają się jednością. Jest taki teraz serial Jedyna, gdzie rzeczywiście ludzie zachorowują na taki właśnie wirus i wszyscy myślą dokładnie to samo, albo The Last of Us, bardzo znana książka, już też sfilmowana, gdzie z kolei grzyb powoduje, że ludzie się zachowują tak, jakby byli jedną istotą połączoną, trochę jak zombie. Nie ma czegoś takiego w rzeczywistości. Każdy z nas odpowiada moralnie za swoje działania, ale mamy taką tendencję, żeby myśleć, że ten naród coś może zrobić wspólnie, na przykład właśnie zostać obrażony i trzeba go bronić, albo że może zaatakować jako cały, jako całość, jako grupa. I to jest myślenie bardzo niebezpieczne, bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to stało najczęściej za wielkimi zbrodniami. Właśnie wtedy, kiedy pomyślano, nasz naród jest zagrożony, a ich naród chce nas zaatakować. Wiecie, już mówiłem o tym wielokrotnie, że wszystkie największe ludobójstwa zostały dokonane w samoobronie. Tak myśleli ci ludzie, którzy to robią. Na przykład Niemcy uważali, że Żydzi będą ich chcieli zniszczyć. Tak mówił Hitler, że oni ich zdradzili już przy I wojnie światowej, że trzeba ich usunąć. W Rwandzie było dokładnie tak samo, między Tutsi i Hutu. Jest taka, że Rosja zaatakowała Ukrainę w samoobronie przecież. To jest dokładnie ten przykład. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczna wizja narodu, no bo właściwie co by było tą wspólnotą nienawiści? Co to jest? Krew? Biologia? Wiecie, ten drugi eksperyment myślowy jest taki. Idziecie sobie w lesie, poszliście sobie na grzyby, dajmy na to, i nagle widzicie, że w wiklinowym koszyczku, jak kiedyś Mojżesz, leży niemowlę. Nie wiecie, skąd się wzięło, nie wiecie, kto je tam zostawił, no ale jak to mówią, nie jest to wasza wina, ale waszą odpowiedzialnością się dostaje, więc bierzecie je i zaczynacie je wychowywać. No i ono wyrasta na wspaniałego człowieka, który na przykład okazuje się geniuszem. Ale potem po wielu latach okazuje się, że ten geniusz, wspaniały człowiek, który mówi po polsku, okazuje się, że na przykład był Niemcem, był niemieckim dzieckiem. Albo żydowskim Niemcem, żydowskim dzieckiem, albo ukraińskim dzieckiem. No i co? Co uczyniło go geniuszem? Krew? Biologia? Wielki naród niemiecki albo wielki naród żydowski? Czy kultura? Wielki naród polski? Może to są w ogóle niewłaściwe kategorie, ale uwierzcie mi, cała masa ludzi tak myśli. Myśli o pewnym świętym narodzie, na przykład niemieckim, albo polskim, albo rosyjskim. I z tego bierze się samo zło. Wiecie, to jest w tym sensie niebezpieczne, że jak sobie tak przez chwilę pomyślimy, to ten naród to jest taki trochę jak taki daleki Bóg, w którego się wierzy, który jest gdzieś bardzo daleko, ale ta wiara pozwala zabić kogoś, kto jest blisko. Tak było wielokrotnie w historii. Czy tak powinno być, że wielkie abstrakcyjne idee są tak abstrakcyjne, że przysłaniają człowieka, że powodują, żeby mu nie pomagać, albo właśnie, żeby go zabijać? To jest wielkie przekleństwo ludzkości, że tak często u nas było. Że właśnie wielkie, abstrakcyjne, dalekie idee, czy to idea Boga, czy to idea narodu, pozwalały na nienawiść tu i teraz, konkretną nienawiść. Wiecie, pomyślcie jeszcze o trzecim eksperymencie myślowym. Zastanówcie się, co łączy tak naprawdę mieszkańca Chrubieszowa na przykład, tam przy granicy z Ukrainą i mieszkańca Szczecina. Czy oni się kiedyś spotkają? Prawdopodobnie nie. Czy oni coś o sobie wiedzą? Nie. Kto jest bliższy temu, kto mieszka w Chrubieszowie? Ten, kto mieszka w Szczecinie? Czy na przykład właśnie ta matka, która z Ukrainy z dzieckiem ucieka, która jest bardzo blisko? Wiecie, kiedy myśli się abstrakcyjnie o narodzie, łatwo nienawidzić, ale kiedy widzi się konkretnych ludzi, to ta nienawiść, myślę, przechodzi. Ja już kiedyś wam chyba mówiłem, że byłem pod dużym wrażeniem tej sytuacji, kiedy przy białoruskiej granicy mieliśmy ten kryzys graniczny i były wielkie emocje w Polsce, czy to są migranci, którzy nam zagrażają i nie wolno ich wpuścić, czy to są ludzie, którzy potrzebują pomocy, czy to jest jakaś wojna hybrydowa, czy to jest po prostu coś, z czym musimy sobie poradzić, bo to jest kryzys humanitarny. I wtedy ludzie daleko będący od tego mieli bardzo dużą tendencję do tego, żeby mówić, to jest groźne, nie wolno ich wpuszczać, to są przestępcy, to są ludzie, którzy nam zagrażają. Tam rosła nienawiść. A ja pamiętam, był taki program, w którym ktoś przeprowadzał wywiad z człowiekiem, który tam mieszka, gdzieś tam właśnie w Hajnówce, gdzieś tam w tych miejscach bliskich granicy, z człowiekiem, który prawdopodobnie był rolnikiem, mądrym człowiekiem, takim mądrym życiowo, no i można byłoby sobie myśleć, że ten człowiek ma podobne poglądy. No i właśnie dziennikarz go pyta, co pan tutaj myśli o tych, którzy są za tą granicą? On mówi, proszę pana, ja to słyszę, jak dzieci płaczą. To są normalni ludzie i im trzeba pomóc. I to było takie bardzo uderzające, bardzo proste, ale tam nie było żadnej nienawiści. Może dlatego, że nie było żadnej abstrakcyjnej idei. Był po prostu człowiek, który patrzył na drugiego człowieka. Są tacy filozofowie, którzy mówią, że często my przez te wielkie abstrakcyjne idee nie widzimy twarzy drugiego. Właśnie twarzy tego, który potrzebuje pomocy i tak często, myślę, tutaj u nas jest. Wiecie, ta idea narodu politycznego jest ideą, która jest potrzebna, ale ta idea narodu, który jest jednością moralną, jest albo idealny, albo właśnie bardzo, bardzo zły, jest strasznie niebezpieczna i strasznie chora. Są tacy filozofowie, jak na przykład antropolodzy, jak Benedict Anderson, którzy mówią, że naród jest wymyśloną wspólnotą, jakby wyobrażoną wspólnotą, że właśnie tego człowieka z Chrubieszowa, człowieka ze Szczecina niewiele łączy, może bardziej nawet łączy coś tego z Chrubieszowa z tymi, którzy nie są Polakami, dlatego że są blisko siebie, są od siebie zależni, ale my lubimy sobie wyobrażać takie idee. To nie znaczy, że to jest fałszywa wspólnota, bo jak mówię, inni filozofowie wskazują na to, co jest ważne, ten wspólny obowiązek, obowiązek obrony, obowiązek łożenia, miłość do czegoś, ale w sytuacji nienawiści bardzo często to są wspólnoty wyobrażone. Karl Popper mówił, że takie wyobrażone wspólnoty są bardzo właśnie niebezpieczne, dlatego że one zamykają nam oczy na konkretną osobę i właśnie gdzieś nas wikłają w jakieś takie dyskusje abstrakcyjne o krwi, biologii, które są strasznie, strasznie niebezpieczne. Jest po prostu drugi człowiek, który może być zły albo dobry, bez względu na to, jakiej jest narodowości. Ludzie na takich się tylko dzielą. Kiedy zaczynamy myśleć, że ktoś jest zły, bo jest Ukraińcem, ktoś jest zły, bo jest Niemcem, to właściwie powinniśmy być konsekwentni i powiedzieć, ktoś jest zły, bo jest Polakiem, ale my mówimy nie, ktoś jest dobry, bo jest Polakiem, no ale ten, kto nie jest Polakiem, może myśleć zupełnie inaczej i może to jest zupełnie bez sensu, żeby właśnie przypisywać cechy moralne narodowi, a nie ludziom i mówić znowu, oni tacy po prostu są. To jest jedna z najgorszych, najbardziej chorych myśli, jakie sobie można wyobrazić, dlatego dzisiaj umieściliśmy ją w sanatorium chorych myśli.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Podsumowując, mówiliśmy dzisiaj o emocjach związanych z relacją do innego, do kogoś, kto jest obcy, do kogoś, kto jest nie taki jak my. To są najtrudniejsze relacje, bo one budzą bardzo duże emocje i nasi politycy to wiedzą i często próbują z nas te złe emocje wyprowadzić. Podsumowując pierwszą część wideofelieton, dwa zdania. Istnieją różne rodzaje odpowiedzialności. Właściwie wszystkie te rodzaje odpowiedzialności, kryminalna, moralna, są indywidualne. Osoby, konkretne osoby, które robią coś złego, odpowiadają. Narody nie odpowiadają moralnie. Narody odpowiadają politycznie. Naród, państwo jest zobowiązane przeprosić zadośćuczynić, zapłacić reparacje. Jest zobowiązany naród do tego, żeby pamiętać, żeby się nigdy taka rzecz nie powtórzyła. W związku z tym rozciąganie jakiejkolwiek winy, w tym sensie mówienie wszyscy Ukraińcy, jak ten, który wjechał nad morskie oko, nas nienawidzą, nienawidzą naszego porządku, są niewdzięczni dlatego, że są gośćmi w naszym kraju, a nie szanują naszych zasad, to jest przypisywanie winy moralnej czy kryminalnej nawet całości społeczeństwa. To jest złe. Ale oczekiwanie wobec prezydenta Zełenskiego, żeby szanował naszą pamięć o rzezi wołyńskiej i żeby pomagał jakby zakryć tę ranę, uleczyć tę ranę, a nie ją rozdrapywać, to jest odpowiedzialność, której możemy żądać. Bo to jest odpowiedzialność polityczna. I to, co zrobił, nadając imię UPA jednej z jednostek, to był bardzo duży błąd. To był cios, to była niewdzięczność, to było coś, za co powinien przeprosić, dlatego, że to jest odpowiedzialność polityczna. A w Sanatorium Chorych Myśli mówiliśmy o dwóch rodzajach narodu. Zdrowym, politycznym narodzie, którego łączy miłość do czegoś i jakaś odpowiedzialność za wspólne sprawy, i chorym myślenie o narodzie jako o podmiocie moralnym, który może być tylko dobry, jeżeli jest nasz, albo zły, jeżeli jest inny, może odpowiadać, może obrażać, dlatego, że ta druga wizja narodu prowadziła w historii do bardzo, bardzo poważnych przestępstw, ludobójstw i rzeczy, których nigdy na planecie Ziemia już nie chcielibyśmy widzieć. Pomyślcie proszę o tym przy tej okazji. Może te napięcia, które niestety powstają, są dobrą okazją, żeby zastanowić się, jak to z tymi narodami bywa, jak to z tymi odpowiedzialnościami narodów bywa. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam już na następny odcinek. Do zobaczenia.